aresztu.
Jesteśmy sobą! Jesteśmy sobą!
I słyszałem to codziennie. I to dzięki wam. Dzięki temu, że nie zgodziliście się na to zło.
Jestem już wolny.
Chcę bardzo, bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi.
Brawo!
Szanowni państwo, ale chcę powiedzieć, że jestem gotów do dalszej walki. I chcę jeszcze powiedzieć, że ta walka trwa. To może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno.
Zwyciężymy! Zwyciężymy!
Na koniec chcę powiedzieć, panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy.
Brawo!
To nie był fragment wywiadu z Telewizji Republika. Zaraz usłyszą państwo ten fragment wywiadu z Maciejem Wąsikiem. To był Mariusz Kamiński, jego przemówienie do zebranych pod aresztem śledczym właśnie w Radomiu. A teraz Maciej Wąsik i fragment rozmowy po wyjściu również z aresztu.
Bardzo wszystkim dziękuję za modlitwę, za to, że byli ze mną. Była codziennie pod moim więzieniem moja kochana żona Roma, która dawało mi mnóstwo otuchy. Byli moi przyjaciele parlamentarzyści, byli moi przyjaciele. Jeszcze jedno, że czeka nas parę spraw do załatwienia. Spraw, które żeśmy zanotowali, oglądając media, głównie głównego nurtu i kilka wypowiedzi pewnych polityków obecnie partii rządzącej. Musimy się z nimi rozprawić, musimy obronić swoje dobre imię, bo korzystając z tego, że my byliśmy więzieni i mogliśmy się bronić, niektórzy z nich pluli na nas w sposób naprawdę taki ohydny, a więc na pewno trzeba będzie to podsumować. Ja stoję na stanowisku, że jestem posłem. Wyrok 20 był wyrokiem porządnym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej, więc to jest mój obowiązek, żeby reprezentować moich wyborców w Sejmie. No, nie mam co do tego wątpliwości, że w Polsce rozpoczął się okres rządów autorytarnych. To jest autorytaryzm, uwięzienie posłów. Oczywiście chciałem powiedzieć tak, że każdy więzień polityczny na wschód od Polski, bo ja nie chcę się porównywać do tych więźniów, ale oni także siedzą na podstawie wyroków sądów. To nie jest tak, że więźniowie polityczni lat 80. siedzieli bez wyroku. Oni siedzieli na podstawie wyroków ówczesnych sądów i dzisiaj właśnie takie sądy niestety też są, które próbują wydawać takie wyroki, tak jak wydano 20 grudnia wyrok wobec nas, kiedy byliśmy objęci prawem łaski. Nas sądzono dwa razy. Dwa razy. Jest powaga rzeczy osądzonych i byliśmy osądzeni. Sprawa była zamknięta. No, ze względów politycznych, w imię politycznej zemsty, w imię pewnej politycznej edukacji, żeby nikt nie szedł naszą drogą, osadzono nas w więzieniach, zatrzymując nas w miejscu, które jest siedzibą Naczelnego Organu Władzy Rzeczpospolitej, prezydenta. Szanowni państwo, ja nie wyobrażam sobie, żeby policja weszła do Sejmu bez zgody marszałka Sejmu. Tak samo nie może wejść policja do Pałacu Prezydenckiego bez zgody prezydenta.
Mówił Maciej Wąsik, który również wczoraj opuścił areszt. Jest to konsekwencja decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, decyzji związanej z ułaskawieniem, ale pojawiają się kolejne pytania, ponieważ Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik stracili mandaty poselskie. No i tutaj kolejne pytania związane chyba raczej z systemem prawnym. Czy mają oni te mandaty, bo przecież ułaskawienie przez Andrzeja Dudę to również zatarcie skazania, więc te pytania na pewno będą się pojawiać, ale także tę całą sytuację ogląda, patrzy, przygląda się nasz gość Robert Kwiatek, były działacz opozycji antykomunistycznej, współorganizator protestów właśnie w obronie uwolnienia więźniów politycznych, a dzisiaj już jako Federacja Wolna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak pan przyjął tę wczorajszą informację płynącą z Pałacu Prezydenckiego i wyjście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na wolność?
Czysto po ludzku, jako człowiek, który działał też w opozycji i był represjonowany i widział, jak działają sądy, prokuratorzy na polecenie władzy, czyli silniejszego, z wielką ulgą, tak czysto po ludzku. Natomiast też widziałem tą radość wszystkich ludzi, którzy wspierali. Duży taki oddech, kamień z serca nam spadł. Nawet w tej chwili w Gdańsku myśmy przygotowywali akcję też głodówki, tak jak robiono to kiedyś za czasów dawnej opozycji, kiedy walczyliśmy o wolną, niepodległą Polskę. Tak w tej chwili chcieliśmy po prostu wesprzeć tych ludzi bez względu na to, czy zgadzamy się z ich poglądami, czy są oni nam dzisiaj jakoś tam blisko ideowo, czy daleko. Uważaliśmy, że dzieje się zła rzecz, bardzo wielka krzywda, a rolą społeczeństwa, które w jakikolwiek sposób chce się bronić, przeciwstawiać złu, to jest podejmowanie działań, podejmowanie oporu. Tak jak my kiedyś taki w tej chwili poczuliśmy taką potrzebę. Zresztą po to łączymy też w tej chwili siły, żeby się przeciwstawić złu. To jest nasz obowiązek.
To jest obowiązek, o którym pan mówi, ale jaką przyszłość widzi pan, jeżeli chodzi o to wyjście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Jaka będzie ta dalsza droga? Jaki będzie ten dalszy scenariusz związany z ich postaciami w ogóle przyszłością, jeżeli chodzi o te sprawy związane z prawem i z tymi zagmatwanymi wszystkimi procedurami?
Wbrew pozorom patrzę na to pozytywnie, bo to jest taki kubeł zimnej wody dla całej strony tej, która jest propatriotyczna, nastawiona w sposób taki, dla której ta Polska jest jednak ważna, no bo nie można powiedzieć, że jesteśmy jakąś większością, jakąś wielką grupą i mówię o całej tej stronie, bo to pokazały w pewien sposób i wybory, jak Polacy zagłosowali, ale myślę, że to otworzy oczy wielu ludziom, jak jesteśmy manipulowani i pokaże w sposób jasny, że te scenariusze tak naprawdę nie są pisane w Polsce, nie są pisane przez Polaków i nie są pisane dla dobra Polski. Cały ten konflikt, cała ta sytuacja, zawsze w takiej sytuacji Polska źle na takich akcjach źle wychodziła i obawiam się, że i tym razem może źle wyjść. Są ludzie, którzy zgadzają się na wykonywanie pewnych rzeczy, które ktoś tam gdzieś napisał. Tak jak poprzednia władza, można było powiedzieć, że ludzie protestowali przeciwko PiS-owi, nie zgadzali się, tyle tylko, że należy spojrzeć na to w ten sposób, że wychodzili ludzie na ulicę, mieli te możliwości. Ta władza nie działała w taki sposób, jak działa w tej chwili. Poza tym ci ludzie za sobą mieli mimo wszystko zagranicę, czyli Unię Europejską. Mieli dużą część mediów, więc mogli wyrażać swoje poglądy. Dzisiaj pozbawiono nas tego wszystkiego. Musimy wracać do metod takich, można powiedzieć, z podziemia. Dzisiaj kolega, który rozwieszał banery z napisem Solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim, został zatrzymany, został skazany mandatem w wysokości 1000 zł. 500 zł za próbę ucieczki, 500 zł mandatu za wieszanie w sposób niedozwolony, bez uzyskania zgody. Dostał najwyższy wymiar kary, bo równie dobrze policja mogła go pouczyć, równie dobrze, bo nie niszczył żadnej elewacji, to były banery przyczepiane na te trybki, więc nie niszczył żadnej elewacji, nie podejmował żadnych złych działań, więc mógł być upomniany, mógł dostać mandat 50 zł, on dostał 500 zł, nie było żadnej dyskusji. To są działania, gdzie społeczeństwo musi się przeciwstawiać władzy i niestety musi robić to na samym dole, bo nie jesteśmy w jakikolwiek sposób przygotowani do takich sytuacji. Nie wiem, co musiałoby się stać. Jeśli chodzi o ludzi młodych, to wystarczy wyłączyć internet. Tak podają wszelkie badania. Natomiast zagrożenie, jeśli chodzi o Polskę, dla nas te wartości najważniejsze, już nie wywołuje takich emocji masowych. Natomiast są ludzie, którzy się mobilizują. I to spowodowało, te działania spowodowały to, że my się organizujemy ponownie.
Organizują się państwo ponownie, powstała nowa organizacja, Federacja Wolna Polska. Jakie państwo mają główne cele? Bo Wolna Polska brzmi tak, jakby teraz ta Polska nie była do końca wolna, albo gdzieś była zniewolona. Rozumiem, że takie jest założenie państwa inicjatywy.
Nasza inicjatywa polega na tym, że chcemy trochę stać na straży tej wolnej Polski, którą my w latach komuny odzyskiwaliśmy. Nie chcemy dożyć tego momentu, kiedy na naszych oczach ta Polska przestanie być wolną, przestanie być niezależną, przestanie być niepodległą. I raczej widzimy siebie w roli takich strażników bez względu na to, kto rządzi, bez względu na to, jaka jest władza, ale chcemy pokazywać, wbijać szpilę każdej władzy, która będzie próbowała podejmować metody, które będziemy uważali, że są niegodne, że przekracza pewne granice, bo cała sytuacja związana z tym, co się w tej chwili dzieje, no to jest zaprzeczenie jakimkolwiek wszelkim zasadom, o którym tu już mówiono wielokrotnie. Samo pozbawienie immunitetu dyskusyjne, bo immunitet powstał nie po to, żeby chronić bandytów, przestępców, pijanych posłów. On powstał po to, żeby chronić tych posłów, którzy przeciwstawiają się w tym momencie władzy, którzy mają inne zdanie, żeby oni się czuli bezpiecznie, żeby mogli wypowiadać swoje zdanie. Więc pierwsze zaprzeczenie następuje. Następują kolejne zaprzeczenia. Raz zostali ci ludzie osądzeni. Prezydent zastosował akt łaski i nikt tego nie jest w stanie podważyć, ale się okazuje, że można nawet te podstawy podważyć, czyli skazać po pierwsze ludzi drugi raz za to samo, stwierdzić, że jednak prezydent ułaskawił, ale w zasadzie nie ułaskawił, jeszcze do tego zamknąć ich do więzienia i uważać, że jest wszystko okej. I niestety są sędziowie, są prokuratorzy, którzy tak jak za czasów komuny, czasów wcześniejszych, gdzie zamykano żołnierzy podziemia niepodległościowego, na polecenie, na życzenie napiszą wszystko. I oni są świetni w tym. To nie można tego odmówić. Oni są świetni i każdą rzecz obrócą o 180 stopni. My jako społeczeństwo w pewnym momencie już głupiejemy, bo nie wiemy się czego trzymać. Natomiast trzymajmy się tych podstaw. I ja do nich wracam, staram się ich trzymać. Więc jeżeli zgadzamy się na te podstawy, czyli prezydent miał prawo zastosowania łaski, zastosował to prawo łaski, to ci ludzie nigdy nie powinni wylądować w więzieniu.
Powiedział pan Robert Kwiatek, były działacz opozycji antykomunistycznej, Federacja Wolna Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos.
Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.
Dobrego dnia życzymy panu, ale życzymy też państwu, a życzymy go też również naszym patronom. patronite.pl/radiownet.
Gdyby nie hojność króla Karola, Magellan nigdy nie opłynąłby świata dookoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
I my oczywiście państwa zachęcamy. Radio Wnet, patronite.pl/radiownet. 2794 patronów i płyną państwo z nami, a my dziękujemy najnowszym. Tadeusz Wroński, Aleksander Kurzajczyk, anonimowy patron, Monika Porębska, podejrzewam, że może Porębska, Marcin Kaźmierczak. Dziękujemy państwu bardzo, bardzo serdecznie. I za kilka chwil na naszej antenie i nasz patron, ale zarówno jeden z protestujących, bo wychodzenie na ulicę ostatnio jest powszechne, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Widzimy protesty w Niemczech, widzimy protesty we Francji. Dzisiaj będą protestować rolnicy. Za kilka chwil porozmawiamy, jakie są ich postulaty i dlaczego zdecydowali się wychodzić na ulicę. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze może z nami ZAS przez chwilę. Zajrzymy do Francji. Zaśpiewała ZAS i teraz będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w systemie rolniczym i jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Z nami jest pan Adam Jarecki, który jest również kapitanem naszej żółtej łodzi podwodnej. Razem z nami płynie. Oprócz tego jest rolnikiem z Pomorza, okolice Tczewa. Dzień dobry. Ahoj, panie kapitanie.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Tym bardziej miło nam powitać kapitana, ale kapitana, który jest aktywny, który właśnie dzisiaj będzie protestować. Proszę nam opowiedzieć, protest ogólnopolski. W 150 miejscach w Polsce rolnicy wychodzą na ulicę. Co się dzieje, że się na to państwo zdecydowali?
Już nawet w 170 lokalitetach.
Prawie 200, mówmy o niemalże 200.
Tak, niemalże 200. Cały czas ich przybywa, co cieszy. Ta mapa protestów, która jest w internecie, no, wygląda spektakularnie. Praktycznie te punkty, w których się spotkamy, pokrywają cały kraj. Cieszy to, że to jest inicjatywa oddolna. Nie jest to protest pod żadnym szyldem. Koordynują go tylko rolnicy z zachodniego Pomorza. Oni byli pomysłodawcami. No i tutaj możemy powiedzieć, że w Europie mamy do czynienia z takim prawdziwym powstaniem rolniczym. Najgłośniej było o protestach w Niemczech, które były bardzo spektakularne, ale protestuje już praktycznie cała Europa. Teraz dołączamy my, a takim impulsem do wyjścia na ulicę jest Zielony Ład, jego założenia, które są dla nas po prostu nieakceptowalne, przez które tracimy konkurencyjność względem innych państw Unii Europejskiej. U nas jeszcze problemem w Polsce jest na pewno liberalizacja handlu z Ukrainą, do którego no, prze cały czas Komisja Europejska. Także będziemy mieli dwa problemy. Trudne do spełnienia założenia Zielonego Ładu, ale też bardzo ciężka konkurencja ze strony Ukrainy, jeżeli ta liberalizacja nastąpi.
To może skupmy się na początek na Ukrainie. Dlaczego to zagrożenie jest duże? Jakie produkty przede wszystkim zalewają polski rynek i gdzie te obawy się najmocniej skupiają? Gdzie są te elementy, gdzie państwo czują się też najbardziej zagrożeni?
No i ja nie będę wymieniał wszystkich produktów, które nam zagrażają, ale no zobrazuję to na przykładzie cukru. Kiedyś importowaliśmy przed wojną około 20 tysięcy ton cukru. Aktualnie po tej liberalizacji jest to 400 tysięcy ton cukru, a ma być jeszcze więcej. To jest wzrost 20-krotny. Ale najbardziej kontrowersyjne w tym wszystkim jest to, że my jako rolnicy działający na terenie Unii Europejskiej mamy szereg obostrzeń. Ja jako rolnik muszę spełniać dyrektywę nawozową, pestycydową. Mam ogromną biurokrację. Każdy zabieg pestycydami muszę mieć zapisany w zeszyciku. Może przyjść do mnie kontrola z Purinu, nałożyć na mnie sankcje. Natomiast rolnicy z Ukrainy czy z innych państw spoza Unii, których towary importujemy, nie muszą tych norm spełniać. Więc ta konkurencja jest po prostu nieuczciwa. Jeżeli mamy rozmawiać o jakimkolwiek imporcie na teren Unii Europejskiej, to naszym zdaniem żywność spoza Unii Europejskiej musi spełniać te same normy. Te normy są bardzo restrykcyjne. Być może to dobrze, bo ta żywność jest lepsza jakościowa i zdrowsza. Uważam, że my jako Polacy produkujemy bardzo zdrową żywność i dobrą jakościowo. No ale musimy po prostu działać na równych zasadach, jeżeli taka konkurencja ma być. No na pewno, jeżeli dojdzie do liberalizacji handlu z Ukrainą, no będzie to dla nas bardzo ciężkie. No, wydaje mi się, że ministerstwo musi walczyć o jakiś okres przejściowy albo jakieś kontyngenty, które będą dla nas akceptowalny.
To jest ten pierwszy element, a drugi, o którym pan mówił i o tym powstaniu rolniczym też w Europie, ale także w Polsce, to jest Zielony Ład. Gdzie tutaj są te największe zagrożenia dla rynku rolniczego?
Tutaj się posłużę wyliczeniami amerykańskich instytutów, które według ich wyliczeń do 2030 roku produkcja rolna w Unii Europejskiej może się w takim skrajnym wariancie zmniejszyć o 30%. Komisja Europejska, na skutek wprowadzenia właśnie Zielonego Ładu, Komisja Europejska nie zwraca na to uwagi, że takie wyliczenia istnieją i cały czas twardo prze do wprowadzenia tych wszystkich założeń tego projektu. I niektóre wymogi narzucane na nas są po prostu absurdalne. Dla mnie taki główny, najdziwniejszy obowiązek, jaki mam do spełnienia od tego roku, to jest ugorowanie 4% mojej ziemi. Wszyscy rolnicy w Unii muszą wyłączyć z produkcji 4% ziemi. To są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy hektarów w skali Europy. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w stanie zagrożenia ewentualnym konfliktem zbrojnym, o którym się mówi, warto świadomie rezygnować z bezpieczeństwa żywnościowego kraju i Europy, które tak długo budowaliśmy od pokoleń. Dla mnie to jest naprawdę jakaś aberracja. A początkowo, co ciekawe, mówiono o 10% ugorowania. To chyba udało się zastopować dzięki interwencji komisarza Wojciechowskiego. I co najlepsze, te 4%, które mamy ugorować, rzekomo mają zmniejszać emisje, zmniejszać też rzekomo nadprodukcję żywności w Unii Europejskiej, ale w tym miejscu, gdzie my zugorujemy te 4%, wejdą z produkcją inne kraje. Rosja, Brazylia, Ukraina, one wyrównają to, czego my nie wyprodukujemy. I koniec końców produkcja globalnie żywności na świecie zostanie taka sama, emisja zostanie taka sama. Więc moim zdaniem niektóre z założeń Zielonego Ładu są zupełnie nieracjonalne i są wręcz niebezpieczne, skoro właśnie według tych wyliczeń radykalnie może zmniejszyć się produkcja żywności u nas na terenie Unii Europejskiej. Nie ma na to po prostu naszej zgody i oczekujemy jakiejś rewizji tych założeń Zielonego Ładu.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Naszym gościem po godzinie 8 dzisiaj, po godzinie 8.30 będzie właśnie pan Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa, jeżeli chodzi o sprawy Unii Europejskiej. O co by pan zapytał naszego gościa, jakby pan mógł? Albo przekażemy to pytanie za niecałą godzinę.
Szczerze mówiąc, tutaj mam na pewno wiele. Ja wiem, że komisarz rolnictwa w Unii Europejskiej, Janusz Wojciechowski, jest w trudnej sytuacji, bo on jest trochę osamotniony w tej walce. Tak jak ostatnio powiedział, że Unia Europejska nie składa się tylko z przyjaciół rolnictwa i tu się z nim zgodzę. Jakie mam pytanie? Czy istnieje jakakolwiek szansa, jeżeli będzie taki nacisk ze strony rolników, bo mówię, te protesty są powszechne w całej Unii. Mam wrażenie, że to dopiero początek, na pewno w Polsce, z tego co rozmawiałem z tymi koordynatorami z województwa zachodniopomorskiego, to ten protest jest zaplanowany na naprawdę długi okres czasu. To jest jakby dzisiaj tylko protest taki ostrzegawczy. On ma taką pokojową formę, która nie będzie, mam nadzieję, nikomu sprawiała większych trudności, jakichś niedogodności. I mam pytanie do komisarza, jaka jest w ogóle szansa na jakąś rewizję Zielonego Ładu i jeżeli będzie naprawdę taki duży sprzeciw wśród rolników, ale i nie tylko, bo to jest moim zdaniem kwestia ważna dla nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa.
A to pytanie obiecuję, że dzisiaj padnie na antenie Radia Wnet po godzinie 8.30, ale jest naszym gościem pan Adam Jarecki, który jest także kapitanem. Proszę powiedzieć, od kiedy pan słucha, od kiedy pan płynie z tą naszą żółtą łodzią podwodną?
W ten rejs wybrałem się przy okazji kryzysu zbożowego, jak zaczął się problem tego napływu niekontrolowanego zboża z Ukrainy. Państwo jako pierwsi mówili o tym problemie, nagłaśniali to, gdy jeszcze inne media trochę na ten temat milczały. Później to była sprawa bardzo medialna, ale ja nigdy nie zapomniałem, kto mówił o tym pierwszy i to jest taka forma odwdzięczenia się za to, że mówiliście o naszych problemach. I z przyjemnością na razie mam jakby rangę kapitana. Może kiedyś uda mi się awansować, zobaczymy. Na pewno ten rejs będę kontynuował.
Bardzo nam miło płynąć pan kapitan Adam Jarecki, rolnik z Pomorza, który dzisiaj wybiera się na protest. Rozumiem, start o godzinie 12?
12, tak, zgadza się. Między 12 a 14 będziemy protestować.
Będzie to protest na drodze. Co państwo, czy jak ma ten właśnie protest wyglądać? Bo to rozumiem, będzie rzesza rolników, którzy będą coś blokować? Czy będą państwo stać?
Właśnie nie. Ci koordynatorzy z zachodniego Pomorza bardzo prosili, żeby to były protesty stacjonarne. Czyli mamy większość zdecydowana protestów jest zgłoszona jako protesty po prostu, które będą odbywały się na pomoczach dróg, jakichś parkingach, żeby nie utrudniać tego ruchu drogowego. U nas niestety, nie ja o tym decydowałem, to będzie przejazd kolumny ciągników na trasie Gniew-Tczew, ale w większości tych punktów w kraju to będą protesty, które nie będą powodowały żadnych utrudnień. One mają bardziej pokazać, że problem jest. Jak będzie na kolejnych protestach, nie wiem. Zobaczymy, jaki efekt da ten dzisiejszy protest. Ale bardzo mi się podoba to, że ci, nazwijmy ich koordynatorami, ale tak naprawdę oni inicjowali ten protest, apelowali, żeby on nie był uciążliwy dla ludzi.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Adam Jarecki, kapitan naszej żółtej łodzi podwodnej, także rolnik z Pomorza, który dzisiaj będzie protestował razem z innymi rolnikami w ponad 170 miejscach w Polsce. Bardzo dziękuję za ten głos.
Bardzo dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, pięknego dnia, a my przypominamy patronite.pl/radiownet.
O matko, jaka burza! Tyle pięknych statków tonie!
Tylko krążowniki i pancerniki utrzymują się na powierzchni. Ojej, i jeszcze strzelają w fale. Widzę krążownik Moira, pancernik Gorgona, ale walą!
Zobacz, zobacz! Peryskop! Jakaś piękna łódź podwodna się wynurza. Czy przetrwa?
Tak! To Wnet! Zawsze płynęła na falach wolności.
Czy można jej pomóc?
Słuchaj, z łodzi Wnet nadają komunikat. Poczekaj, znam Morsa.
Tu żółta łódź podwodna Radia Wnet. Stop. Uruchamiamy Patronite. Stop. Zróżnicowane kwoty wsparcia. Stop.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Przypominamy państwu oczywiście o tym adresie, a z nami już w studio Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, ale także muzyk. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Dziękuję ci za przywołanie tego cytatu, dlatego że...
Ale którego cytatu? Bo państwo nie byli z nami podczas tego, jak cytowałam. Mówię o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Reakcja jednego z głównych dzienników,
Wyborcza.pl. PL. Tak, to było wielkie dzieło modlitewne, piszą na głównej stronie swojej.
Człowiek się cieszy, gdy ktoś się nawraca, tak? Jeżeli redaktorzy Gazety Wyborczej piszą to z autentycznym podziwem i radością, że modlitwa działa cuda, to znaczy, że na Czerskiej jest jakiś wielki dar łaski Bożej i Ducha Świętego. Natomiast jeżeli piszą to z kpiną i z ironią, cytując na przykład...
Cytując Macieja Wąsika, dokładnie tak.
Cytując Macieja Wąsika, no to świadczy o tym, że ich prymitywizm i taki no nienawiść do tego wszystkiego, co jest im niedostępne, no, na co się sami zamykają, czego nie chcą dostrzec, że rzeczywistość nasza ziemska ma również swój wymiar transcendentalny i że gdzieś w tej naszej egzystencji jest sfera ducha, sfera religii, sfera wiary, którą nawet jeżeli się nie czuje, należy uszanować i po prostu no, tak jak nakazują elementarne zasady naszej cywilizacji. No, oni się ustawiają poza tą cywilizacją.
Ale to jest bardzo zabawne i znamienne, bo jak mamy główną stronę wyborcza.pl, to taki malutki z boku, malusieńki kwadracik to jest tylko to ułaskawienie, a na głównej stronie mamy agenta Tomka. Agent Tomek oskarża Kamińskiego i Wąsika. Prokuratura nie widzi sprawy, więc to jest chyba najważniejszy temat dla Gazety Wyborczej dla jej czytelników, o tym byłym współpracowniku i zarówno Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Te proporcje chyba same mówią dużo za siebie, proszę.
Tak, no ale akurat tutaj to należy do tej kategorii walki politycznej i wyciąganiu jakichś, nie wiem, dowodów na to, że jednak Wąsik i Kamiński nie powinni być ułaskawieni. Ja rozumiem ten rodzaj hejtu, bo to jest naturalna rzecz w demokracji, stronnictwa polityczne, a takim stronnictwem Gazeta Wyborcza na pewno jest, no, mają prawo do tego, żeby prowadzić ten rodzaj konfrontacji. Natomiast... No,
ale konfrontacja jest konfrontacją, ale druga i chyba bardzo ważna, istotna sprawa, możemy przeczytać, że prezydent Duda stawia Kamińskiego i Wąsika ponad prawem. No to już jest chyba nadużycie, bo przecież zabranianie de facto, Roman Imielski pisze, zabranianie prezydentowi korzystania z jego praw jest no, nadużyciem dosyć dużym.
To jest ten system Tuska, który mamy od 13 grudnia i on dokładnie tak wygląda. Chodzi o to, żeby przejąć metodę prawem, lewem, bezprawiem, opanować sytuację w Polsce. Wszystkie instytucje, wszystkie możliwe ośrodki, które mogą być, no nie wiem, w opozycji do niego, podporządkować sobie, i tak to się dzieje. No, takie rozgoryczenie i zaskoczenie pewnej części pewnie polityków PiSu jest to, że ten jawne, ewidentne działanie na rympał środowiska Donalda Tuska nie spotyka się z żadną reakcją świata zachodniego. Tutaj oni mają pełną akceptację Wery Jourovej, Klausa Scholza, czy jak on tam się nazywa, czy tych Olafa Scholza.
Klausa Schwaba, Davos.
Klausa Schwaba, tak. Wszystko nie, razem. Całe Davos, tamta sekta w Davos też pewnie triumfuje. Także to tylko potwierdza, że Tusk w tych swoich działaniach nie jest suwerenny, że tutaj prowadzi, realizuje ich politykę i to jest bardzo przykre, dlatego że w tym rozhuśtaniu łajby znika to, co jest chyba najpoważniejszą sprawą, o czym nareszcie w Polsce troszkę się zaczyna mówić, mianowicie realne zagrożenie ze strony Rosji i to, że wcześniej czy później musimy być gotowi do konfrontacji z Rosją. Ukraina ewidentnie nie radzi sobie z tak zwana kontrofensywa, czy jesienna kompletnie się załamała. Straty są ogromne. Rosjanie cały czas, no, ta presja militarna, ostrzały, widzieliśmy wczoraj, nie ustają. I w sytuacji, w której jesteśmy, no... doprowadzenie do tak nieprawdopodobnego podziału społeczeństwa, realizacja takiego konfliktu politycznego w sposób totalnie bezprawny. No tutaj minister Bodnar szuka uzasadnienia drugi miesiąc już chyba dla przejęcia telewizji. Czy, to są rzeczy zupełnie niebywałe, tak? I kwestia wsadzenia do więzienia ułaskawionych posłów, odbieranie im immunitetu. No, zupełnie coś absolutnie nieprawdopodobnego. I my mamy do czynienia z totalnym konfliktem społecznym w sytuacji, gdy powinniśmy właśnie się jednoczyć i przygotowywać się i naprawdę podejmować decyzje, a nie czekać i zastanawiać się, dywagować może. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe.
Ja dawno sobie nie przypominam, żeby temperatura sporu politycznego była aż tak wysoka, jak jest dzisiaj. I to mamy na tylu frontach. Prokuratura, prokuratura krajowa, telewizja publiczna, Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy wyobrażasz sobie, o czym mówi na przykład Konfederacja, o czym mówi Krzysztof Bosak, taki reset konstytucyjny? Coś, co było na przykład we Francji, gdzie jest jeden z przedstawicieli premiera, jeden z przedstawicieli prezydenta, siadają do stołu i starają się wypracować jakieś wspólne stanowisko, bo przecież tak dłużej funkcjonować się nie da.
No jest to inicjatywa na pewno w jakimś sensie słuszna, natomiast ja obawiam się, że Konfederacja przy całym swoim, przy wysiłku Krzysztofa Bosaka jednak ma w swoich szeregach ludzi, którym absolutnie nie zależy na porozumieniu, i budując ten poczucie, to poczucie takiego symetryzmu, starają się jakby nie zauważać, że tutaj nie ma symetrii, że można, nie wiem, nie być zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, można znać wszystkie, albo część przynajmniej błędów Mateusza Morawieckiego, to wystarczy, żeby wobec niego być bardzo krytycznym. Jednak tutaj nie ma symetrii. To nie jest tak, że są jakieś dwie złe partie, PiS i Platforma, i my jesteśmy w środku cudowni, nieskalani i będziemy teraz...
Tylko są
te dwie,
ci, co łamią tak, prawo są, i ci, co, no, co no, prawa no,
więc
nie
o to
łamią.
Chodzi. No więc dlatego taka postawa niektórych... Krzysztof może najmniej, Krzysztof Bosak najmniej może przyjmuje tą postawę symetryzmu, ale to, co robią inni, no to na pewno nie sprzyja takiemu porozumieniu. Tutaj ze strony Konfederacji jednak powinno być bardzo wyraźne zajęcie stanowiska, kto łamie prawa, kto nie łamie prawa, kto jest ofiarą, a kto jest tutaj agresorem w tym konflikcie.
Tak, jak możemy przeczytać czy wysłuchać opinie najróżniejszych prawników, mówią oni wyraźnie, że Adam Bodnar złamał konstytucję, że Adam Bodnar nie działa zgodnie z prawem. Mówią to prokuratorzy. Zresztą widać to też w tym poparciu.
To słynne nagranie pana prokuratora Hernanda. No, człowiek, który jest od 2010 roku w prokuraturze, tak, zastępcą prokuratora, jest autorem opracowań dla Sejmu, jest w komisji legislacyjnej. No, człowiek, któremu trudno zarzucić jakiekolwiek afiliację polityczną. Pracował z 4 czy 5 ministrami sprawiedliwości wszystkich opcji, znaczy tych dwóch opcji.
A teraz go pan minister Bodnar wysyła na przymusowy urlop.
Tak, i on nagrywa i mówi: panie ministrze, pan łamie prawo. Słuchajcie, no to nagranie naprawdę jest absolutnie emblematyczne dla tego, co robi. Ten Bodnar taki speszony tam stoi i właściwie szuka słów po kieszeniach i na końcu mówi, że prawem Tuska, tak? Że na jakiej podstawie prawdy? Na podstawie decyzji premiera. A w tym czasie trwa wywiad pana premiera z dziennikarzami, który mówi, że właściwie on się nie chce wtrącać w Bodnara, bo przecież Bodnar jest suweren i nie jest ostatnim człowiekiem, który chciałby cokolwiek słyszeć.
Dużo tych właśnie ognisk zapalnych bardzo jest. Dzisiaj także miała odbyć się taka Krajowa Rada Prokuratorów, ale ona się też z jakichś powodów nie odbyła, jest odwołana. I prokuratorzy,
na szczęście nie było tego wejścia nocnego.
Prokuratorzy tak. Obawiają się, martwią się, że dzisiaj nad ranem, czy w ogóle teraz, może być też takie siłowe przejęcie
prokuratury.
Tak,
silni ludzie Tuska wejdą w kapturach i z pałami. Pewnie
no bo chyba nie spodziewali się tego, że i Dariusz Barski, i właśnie jego zastępcy, i w ogóle będzie takie dosyć spore poparcie dla jednak prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.
Znaczy, to nie jest poparcie dla Dariusza Barskiego, to jest poparcie dla procedur, poparcie dla prawa, dla systemu prawnego. No, jeśli prokuratura przestaje działać, jeśli w obrębie prokuratury ktoś próbuje wzniecać konflikty, demolować tą przestrzeń, to już w ogóle jesteśmy bezradni. No, co ma zrobić przedsiębiorca, którego oszukał dostawca, nie zapłacił mu faktury albo nie dosłał towaru? No po prostu, gdzie pójdzie z tym? Do kogo?
Czyli co, teraz czekają nas manifestacje, spory, wyjście na ulicę, ulica i zagranica, jak kiedyś było mówione?
Nie wiem, nie będę prognozował, natomiast na pewno z ogromną życzliwością i solidarnością patrzę na protesty rolników niemieckich. To trwa, notabene, to też pokazuje
przestrzeń. Dzisiaj Polacy dołączają.
To też pokazuje przestrzeń, jak wygląda przestrzeń publiczna, jak wygląda debata publiczna w zachodniej Europie. W momencie, kiedy ja troszkę czytałem te komunikaty końcowe z Davos, tam słowem o tym nie ma. Tam cały czas jest klimat, ta religia klimatyczna, ta szalona sekta nakręca tą sytuację ciągle. I teraz w momencie, kiedy od kilku tygodni ci naprawdę Niemiec, chciałem powiedzieć, biedni rolnicy Niemiec, no nie są biedni, są bardzo bogaci, niemniej jak na warunki polskie porównując, ale to są ludzie, którzy rzeczywiście dbają o suwerenność, o żywnościową i sprzeciwili się przeciwko tej religii klimatycznej, przeciwko temu zamordyzmowi.
To jeszcze prawie, że na koniec, jak patrzysz na sytuację związaną z mediami publicznymi, bo przecież chyba to trochę przełomowe jest brak wpisania likwidacji Polskiego Radia Spółki Akcyjnej do KRS-u. Tutaj też kolejny punkt zapalny.
No, kolejny punkt zapalny, no ale co? Co możemy zrobić? Możemy utyskiwać. Ja akurat na temat mediów publicznych, dla mnie wypowiadanie się na ten temat jest oczywiście trudne, ale na temat łamania prawa mam zdecydowane stanowisko, że nie wolno łamać prawa. Można było poczekać, można było wymieniać to metodą tych konstytucyjnych regulacji, które są, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy nawet zlikwidować, czy odwołać Radę Mediów Narodowych w toku procedur legislacyjnych, ale nie po prostu przez siłowe wejście do tego. To jest po prostu skandal. I pewnie w tej atmosferze napięcia, rozchuśtania łajby, doszukamy takich punktów stałych oparcia. Dla mnie takimi stałymi punktami oparcia jest właśnie to, co mówiłem na samym początku. Kwestia wiary, że jesteśmy narodem chrześcijańskim, jesteśmy spadkobiercami cywilizacji chrześcijańskiej, mamy silne rodziny jeszcze w Polsce i mamy przepiękną polską tradycję. I tych wszystkich, którzy uznają, że to są wartości, zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie nasze koncerty. Jeszcze z rodziną ukazuje się, że gramy cały czas w różnych miejscach. Byliśmy w przepięknym miejscu w Pieniężnej, byliśmy w Białymstoku. Teraz jedziemy do Tarnogrodu, jedziemy do Sadownego. A uwaga, bardzo gorąco zapraszam 1 lutego, jeszcze pod koniec okresu kolędowania do Teatru Palladium na godzinę 19. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby troszkę odłożyć na bok ten konflikt, całe te spory, trochę pocieszyć się piękną muzyką w wykonaniu moich braci, moich naszych dzieci, bratanków. 14-osobowa orkiestra, 2 pokolenia na scenie, trzecie już się pcha na scenę.
No właśnie chciałam zapytać.
Stasio bierze gitarę, ma 6 lat, wchodzi i po prostu dowala. No. Jest energia, Stefcia 7 lat śpiewa, trzecie pokolenie, tak. 14 osób, 16 osób na scenie o jednym nazwisku i radość grania, radość spotkania ze sobą, bo te koncerty nie są odtwarzaniem tego samego programu. To jest dla nas naprawdę ciągłe spotkania, które ciągle nas zaskakują.
Czyli kiedy? 1 lutego?
1 lutego, godzina 19, Teatr Palladium Warszawa. Bardzo gorąco zapraszam. To jest w czwartek
Ulica Złota.
Za tydzień. Tak, Teatr Palladium, 1 lutego, godzina 19. Zapraszamy dlatego, że to jest przeżycie takie rodzinne, a jednocześnie pokazujemy piękno polskiej tradycji. Polska jako jedyny kraj na świecie ma tak nieprawdopodobne bogactwo obrzędowości bożonarodzeniowej z tymi kantyczkami, turoniami, jasełkami, chodzeniem z gwiazdą, zapusty. No to jest nasze mistrzostwo świata. Żaden kraj katolicki nie wytworzył tak przepięknej obrzędowości bożonarodzeniowej. Fragmenty tej obrzędowości zobaczycie 1 lutego w Teatrze Palladium o godzinie 19.
A zapraszał Jan Pospieszalski, możemy powiedzieć, z rodziną.
Z rodziną, zdecydowanie.
Dziękujemy serdecznie, dziękuję za wizytę w studio. Widzę, że już czas na wiadomości. No więc Adrian Grałek.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Ósma jeden w tym wydaniu wiadomości. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili więzienie. Protest polskich rolników przeciwko Zielonemu Ładowi. Turecki parlament zgodził się na Szwecję w NATO. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości w NET.
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy od 9 stycznia przebywali w zakładach karnych. Mariusz Kamiński wczoraj wieczorem opuścił zakład karny w Radomiu, przed którym zgromadziła się grupa protestujących, domagających się jego uwolnienia. Od pierwszego dnia osadzenia Kamiński prowadził strajk głodowy. Chwilę później z więzienia w Przytułach Starych wyszedł także drugi polityk PiS, Maciej Wąsik.
Chcę bardzo, bardzo podziękować mojej kochanej żonie i synowi.
Brawo!
Szanowni Państwo, ale chcę powiedzieć, że jestem gotów do dalszej walki.
I chcę jeszcze powiedzieć, że ta walka trwa. To może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno. Na koniec chcę powiedzieć, panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy.
Mówił pod zakładem karnym w Radomiu Mariusz Kamiński. Do decyzji prezydenta odniósł się też minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dla mnie oni nie są niewinni, dlatego napisałem negatywne stanowisko, jeżeli chodzi o ułaskawienie. Sytuacja ułaskawienia polityków Prawa i Sprawiedliwości to kubeł zimnej wody, który pokazuje, jak jesteśmy manipulowani decyzjami nie podejmowanymi w Polsce, ani nie służącymi Polsce, mówił w Poranku Wnet były działacz antykomunistyczny Robert Kwiatek.
Ludzie protestowali przeciwko PiS-owi, tyle tylko, że należy spojrzeć na to w ten sposób, że wychodzili ludzie na ulicę, mieli te możliwości. Ta władza nie działała w taki sposób, jak działa w tej chwili. Poza tym ci ludzie za sobą mieli mimo wszystko zagranicę, czyli Unię Europejską. Mieli dużą część mediów, więc mogli wyrażać swoje poglądy. Dzisiaj pozbawiono nas tego wszystkiego. Musimy wracać do metod takich, można powiedzieć, z podziemia. Dzisiaj kolega, który rozwieszał banery z napisem Solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim, został skazany mandatem w wysokości 1000 złotych.
Mówił były działacz antykomunistyczny Robert Kwiatek, a cała rozmowa z nim dostępna na Wnet.fm. Dziś w 170 miejscach w Polsce o godzinie 12 rozpocznie się protest rolników. Na ulicę wyjadą ciągniki. Rolnicy będą protestować przeciw tak zwanemu Zielonemu Ładowi, który forsuje w swojej polityce Unia Europejska. Wcześniej takie protesty odbyły się m.in. w Niemczech i Francji. O głównych powodach buntu mówił w Radiu Wnet rolnik Adam Jarecki.
Niektóre wymogi narzucane na nas są po prostu absurdalne. Dla mnie taki główny, najdziwniejszy obowiązek, jaki mam do spełnienia od tego roku, to jest ugorowanie 4% mojej ziemi. Wszyscy rolnicy w Unii muszą wyłączyć z produkcji 4% ziemi. To są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy hektarów w skali Europy. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w stanie zagrożenia ewentualnym konfliktem zbrojnym warto świadomie rezygnować z bezpieczeństwa żywnościowego kraju i Europy?
Mówił w Poranku Wnet rolnik Adam Jarecki. Wczoraj wszczęto śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratora generalnego Adama Bodnara dotyczące bezprawnych działań zmierzających do odwołania prokuratora Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego. Portal Tysol.pl poinformował, że minionej nocy lub dziś rano może nastąpić siłowe wejście do prokuratury krajowej w związku z tym postępowaniem. Według źródeł do ataku mogą być wykorzystywani funkcjonariusze podległej ministrowi sprawiedliwości służby więziennej i podległej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji policji, informuje portal. Pracownicy prokuratury krajowej twierdzą, że nie można niczego wykluczyć oraz nie kryją niepokoju w związku z kierunkiem, w którym zmierza Adam Bodnar. Były prezydent USA Donald Trump wygrał republikańskie prawybory w New Hampshire, pokonując byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley. Według agencji AP po podliczeniu około 28% głosów Trump zdobył dotychczas ponad 50% z nich wobec niecałych 43% jego rywalki. Mimo porażki kandydatka zapowiedziała, że nie wycofa się z rywalizacji i wystartuje w kolejnym wyścigu, który odbędzie się w Karolinie Południowej, czyli stanie, którym rządziła jako gubernator. Jeśli nie wygram wyborów, ten kraj będzie skończony, powiedział podczas przemówienia po wygranej Donald Trump. Turecki parlament zgodził się na przystąpienie Szwecji do NATO. Dokument musi jeszcze zostać podpisany przez prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdogana. Turecki prezydent ma zrobić to w najbliższych dniach. Wcześniej za przystąpieniem Szwecji do NATO opowiadał się w publicznych wypowiedziach. Turcja zwlekała z wydaniem zgody w sprawie Szwecji. Władze w Ankarze uważały, że rząd w Sztokholmie sprzyja organizacjom, które Turcja uznała za terrorystyczne. Wniosku akcesyjnego Szwecji wciąż jednak nie ratyfikowały Węgry. Premier Węgier jednak zaprosił do Budapesztu premiera Christensena.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Poranek póki co jeszcze dość ospały. Na razie na termometrach 0 stopni na Suwalszczyźnie, 1 na plusie w centrum kraju, do 3 w Poznaniu, Zielonej Górze, minus 1 w Krakowie i Rzeszowie i w całym kraju przelotnie pada. A później mała wiosna. Co prawda zachmurzenie będzie duże, a miejscami na północnym wschodzie i wschodzie opady deszczu oraz na południu miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg. Słońce będzie się przebijać mocniej w całym pasie zachodnim, ale za to temperatura pozwoli nawet na rozpięcie kurtki. Termometry wskażą dzisiaj 4 stopnie w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie, około 8 w Lublinie i Warszawie, 10 w Łodzi i Opolu, do nawet 12 w całym pasie zachodnim. Wiatr może być jednak dość silny na wschodzie w porywach do 70 km na godzinę.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Niestety nie mam dobrych wieści z Australian Open. Hubert Hurkacz odpadł w ćwierćfinale, przegrał z Andrejem Miedwiediewem. Ależ co to był za mecz? 3 godziny 59 minut byli na korcie dwaj wspaniali tenisiści. Minuty zabrakło do 4 godzin. Niesamowity pojedynek, bój wręcz, thriller, horror. 6-7 w pierwszym secie dla Miedwiediewa tiebreak. Później Hubert przełamuje 6-2. Trzeci set, bardzo ważny, kluczowy, bo Hubert go przegrywa 3-6 i tam początek był dobry, powinien utrzymać wynik, ale rzeczywiście pogubił się trochę. 7-5 tiebreak dla Huberta w czwartym secie i wreszcie piąty. Decydujący set było już 3-5 dla Miedwiediewa, 4-5. No i wydawało się, że Hubert jest w stanie dojść na remis 5-5, ale jednak Daniil Miedwiediew, rosyjski zawodnik grający pod neutralną flagą, bo oczywiście tak muszą grać, wygrywa 6-4. No, po prostu słaniali się na nogach. Szczególnie Miedwiediew. Wydawało się, że on fizycznie nie wytrzyma tego meczu. No, ale po prostu naprawdę odrobił niesamowitą lekcję, jeśli chodzi o taktykę gry Huberta. I co jest ciekawe, po meczu John McEnroe przeprowadza wywiady z zawodnikami. To jest zresztą taka tradycja teraz na Australian Open. Albo Nick Kyrgios, właśnie świetny australijski tenisista. Albo John McEnroe, były no, gwiazda wielka, wspaniała. No, oni właśnie zamieniają się w reporterów, przeprowadzają wywiady, komentują. I tutaj John McEnroe pytał, świetnie odbierałeś serwis Huberta Hurkacza. Jesteś, kształciłeś się na Politechnice, znasz matematykę. Czy to ci pomogło? I właśnie ten Miedwiediew powiedział, tak, wiedziałem jak się ustawiać, wiedziałem dokładnie. Hubert ma najlepszy serwis na świecie, ale ja Tak ustawiałem się na korcie, że praktycznie wiedziałem, kiedy podejść bliżej, kiedy być trochę dalej, żeby te serwisy odbierać. No i przede wszystkim, co powiedział jeszcze Miedwiediew? Jestem wykończony. Ten mecz mnie po prostu sponiewierał, ale jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że przetrwałem to spotkanie. Hubert grał niesamowicie. No bo tak trzeba sobie powiedzieć. Hubert Hurkacz zrobił wszystko, co mógł. On nawet więcej punktów pojedynczych zdobył. On miał więcej zagrań serwisowych. On miał mniej błędów, ale w suma punktów, a więc gemy, co się później przekłada na punkty w setach, po prostu dla Miedwiediewa. No grał rzeczywiście jak maszyna. Teraz są powtórki tego niesamowitego trzeciego seta. Te wymiany, to były długie wymiany, proszę sobie wyobrazić. To nie tak, że serwis czy jakaś krótka wymiana i błędy. Tutaj po prostu to był tenis na kosmicznym poziomie. Możemy być dumni z Huberta Hurkacza, bo naprawdę zostawił wszystko, co miał najlepszego na korcie. Schodził rzeczywiście bardzo, bardzo smutny to przede wszystkim, ale też wykończony. Daniil Miedwiediew awansował do półfinału i to jest po prostu informacja poranka. Teraz w półfinale zmierzy się z Carlosem Alcarazem albo ze Zwieriewem, ze zwycięzcą tego meczu. To jest najważniejsza informacja. Jeszcze druga taka szybka z Australii. Diana Jastrębska pokonała Lindę Noskową, a więc tą samą, która wyeliminowała Igę Świątek i awansowała do półfinału. Największy sukces Ukrainki w całej jej karierze. 6-3, 6-4. Tak wyglądał ten mecz. Więcej Australian Open, a także spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem, który był wczoraj gościem Motorsportu. Zapraszam po godzinie 9. Do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Wyobraź sobie sport, w którym od wygranej nie dzielą cię przeszkody, a wysokie są jedynie kwoty, do jakich możesz mierzyć. Powiesz, że taki sport nie istnieje. My odpowiemy, że znasz go doskonale.
Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków?
Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
I słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8:12 na naszych zegarach. Łukasz Jankowski też jest już w studio, więc za kilka chwil rozmowy polityczne, ale jeszcze z nami przez chwilę The Jacksons 5.
umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A dzisiaj naszym gościem Ireneusz Raś, poseł PSL-u trzeciej drogi, wiceminister sportu i turystyki i kandydat na prezydenta Krakowa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiele funkcji pan minister łapie. I ministerstwo, i Kraków, i parlament.
Z kandydowaniem to jest tak, że wyraziłem gotowość, że jestem gotowy, przygotowany. Natomiast rozmowy się toczą. Myślę,
z kim
będą wyłonia...
Kto decyduje? Kto decyduje o prezydencie Krakowa?
No, różne siły polityczne rozmawiają z sobą, bo widać, że w tym rozproszeniu no to będzie wynik wyborczy, który no, będzie jak w tej rosyjskiej ruletce. Powiedział. Tak to w tej chwili wygląda, jak pan redaktor analizuje, tak przy 10 kandydatach w tej chwili można powiedzieć ze wszystkich stron.
To nie wiadomo, kto będzie w drugiej turze.
Się tak zgłosił. Natomiast my podchodzimy do tego spokojnie. Oczywiście jeśli chodzi o Kraków, no to jest moje miasto, ono mi wychowało, więc ja jestem gotowy powiedzieć tak. Natomiast muszą być zakończone rozmowy. Jeżeli
między
będzie
kim,
kto inny...
Kto właśnie, jak się wybiera kandydatów na prezydenta Krakowa?
No, są rozmowy. Wiadomo, że ustępujący prezydent ma swoje zdanie na razie.
Czyli co, prezydent Majchrowski namaści kolejnego kandydata?
Nie chodzi o namaszczenie, ale jest ważną postacią. Ja swoje, ten kierunek ewentualnie mojej aktywności w najbliższym czasie omawiam z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i tutaj zapadnie ostateczna decyzja.
Polityk tak przecież, jest, wicepremier.
Tak jest. I bardzo dobrze życzymy miastu i nie zrobimy na pewno nic, co by mogło wpłynąć na destabilizację powyborczą tego miasta. Byłoby to bardzo, bardzo szkodliwe.
Kraków jest stabilny 22, 4 lata, jeden prezydent. To rzeczywiście stabilność idąca w takie już nie do końca europejskie standardy. No dobrze, panie pośle, panie ministrze, do sportu wrócimy. W Krakowie też byliśmy, też pewnie wrócimy, ale najpierw Sejm. Jutro posiedzenie i pewnie pojawia się dwóch posłów. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński.
Ale jeszcze chciałem tylko nawiązać do sportu. Jedno zdanie, jeśli chodzi o Hurkacza. Przegrał przed chwilą decydujący set, piąty. Było to w informacji. Śledziłem cały czas te poczynania. Ale wielkie brawa za postawę w całym Australian Open dla Huberta. Myślę, że zmierza w dobrym kierunku. Pierwsza piątka w rankingu
to
na koniec
sezonu. To pieniądze minister sypnie?
Myślę, że Hubert Hurkacz nie potrzebuje pieniędzy, panie redaktorze. Potrzebuje ministra. Gorącego serca, natomiast ja oczywiście z urzędu już teraz na antenie Radia Wnet gratuluję całej ekipie, całej drużynie, teamowi Huberta. Moi bliscy w nocy wstawali, oglądali jego mecze, pasjonowali się tym.
Półfinał za rok może będzie lepiej.
Oby. A wracając do...
Wracając do dwóch posłów, polityków.
Do dwóch posłów, polityków. No mamy
posłów
sytuację
czy nie
chyba...
posłów?
Mamy chyba sytuację jasną, bo jeżeli uznać, że prezydent, nawet ci, którzy uważali, że jest inaczej, ale jednak uznali, że potrzeba ułaskawienia z datą wczorajszą, czyli zapadł wyrok w drugiej instancji, musiał to prezydent uznać, ułaskawił skutecznie, panowie wyszli, ale w międzyczasie stracili mandaty. No taka jest sekwencja.
No ale Maciej Wąsik jest odwołanie w Sądzie Najwyższym. Izba Pracy powiedziała, że nie rozpatrzy tego odwołania, bo nie ma składu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej powiedziała, że mandat jest utrzymany.
Ja, no mówię, jaka jest logika. No bałagan po tym, co Prawo i Sprawiedliwość uczyniło w wymiarze sprawiedliwości szeroko rozumianym, jest wielki. I rzeczywiście wszystkie zmiany naprawcze, one wywołują emocje, bo trzeba pamiętać i dzisiaj to już gołym okiem widać, że to nie jest tak, że ktoś chce zrobić komuś krzywdę.
No i
tylko
na pewno.
Kto pod kimś dołki kopie, ten sam w nie wpada. I PiS wpada dzisiaj w te dołki problemów, które sobie sami zgotowali. Bo tak jak powiedziałem, logika decyzji wczorajszej pana prezydenta i wyjście obu panów z zakładu karnego powoduje, że jakby sam pan prezydent uznał, że panowie stracili mandat poselski. Ja szeroko nie też wiem, komentując uznał,
mówił
wcześniej...
o sprawie humanitarnej, bo Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik głodowali. Dobrze, Mariusz Kamiński trafił do szpitala.
Ale jest fakt prawny. Oczywiście chcieli w ten sposób zademonstrować. Wiadomo, że chcieli też wywołać takie wrażenie, że są politycznymi...
Panu, jakie wrażenie wywołali?
Politycznymi 15
więźniami. 15 lat głodować, bo trzeba mieć determinację.
15 dni.
A będziemy mieli.
Trzeba mieć determinację, no i dla swojego środowiska politycznego chcą być bohaterami. Ja bym wolał być bohaterem.
Być może o, ja bym, o niesprawiedliwym uwięzieniu.
Ja bym chciał być zapamiętany, czy ale czy, kiedy trzeba się napracować, zrobić się dla ojczyzny. Bodnar dzisiaj mówi, który jest tak krytykowany, że był w tej kancelarii tajnej i widział wszystkie akty, które skłoniły sąd do takiego wyroku. I powiedział, że nie miał wątpliwości, żeby negatywnie oceniać, opiniować.
A z drugiej strony miał wątpliwości, żeby wysyłać policję do Pałacu Prezydenckiego, mimo że budziło to wątpliwości, jak wczoraj powiedział w TVP Info, wysłał dlatego, bo pan Czuchnowski w Wyborczej napisał, że oni tam mogą być dłużej niż jeden dzień, dlatego policja podjęła akcję w Pałacu Prezydenckim.
Nie przesadzajmy.
To słowo w słowo cytuję pana ministra Bodnara wczoraj z TVP Info.
Ale pan minister Bodnar to powiedział?
Tak.
Nie, no to...
Powiedział, że przeczytał w Gazecie Wyborczej artykuł pana Czuchnowskiego, że oni tam mogą być dłużej, dlatego policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Dosłownie tak to wczoraj padło, zaraz ale to policja, puszczę radio
ale
słuchaczom
policja też
wszystkim.
Nie podlega panu Bodnarowi. Pan Bodnar musiał ewentualnie służby pana Bodnara, rozumiem, nakaz aresztowy do prowadzenia do zakładu karnego.
Ludzie, którzy mają nakaz, chodzą miesiącami, mają wyższe wyroki.
To według mnie pana Kierwińskiego należało pytać, dlaczego podjął taką decyzję, bo to rozumiem, że tam
bo
była interwencja służb.
Tak, na jakąś wolę polityczną. No każdy, kto ma wyrok, to chodzi miesiąc, dwa miesiące, zanim trafi do więzienia, a tu dwa
panowie
dni.
Panowie ministrowie wychodzili przed Pałac Prezydencki, robili happeningi. Czy to miało coś z powagą sytuacji wspólnego?
A to nie mogli
powiedzieli,
być na konferencję prasową?
Pokazywali jakby ten gest Kozakiewicza wszystkim, a co nam tu zrobić? Jesteśmy na wyspie szczęśliwości u pana prezydenta. Też grali autorytetem urzędu prezydenta. Ja z takimi postawami się nie zgadzam. Uważam, że musimy odbudować, i tak mówi nasze środowisko polityczne, współpracę między elementarną nawet, między siłami politycznymi w kraju. Dlatego mamy wiele zagrożeń poza, widzimy to i nie możemy sobie tak igrać. Musimy jak najszybciej te wszystkie spory zamknąć. Ta jedna została zamknięta.
A zamykacie spory, czy je rozgrzewacie?
Nie
rozgrzewamy. Miesiąc po waszych rządach, trzecia droga w Warszawie odbyła się wielodziesięć, nawet wieloset tysięczna manifestacja, 150 tysięcy osób przyjechało do Warszawy. Miesiąc wam wystarczyło, żeby takie emocje u zwolenników PiS-u wzbudzić.
To nie jest. To jest według mnie scenariusz też na przetrwanie Prawa i Sprawiedliwości, na integrację tego środowiska po utracie władzy. I tyle mam do powiedzenia. Nie ma nic wspólnego z... Widać, jakie słowa padają. Ja wiem, że również ze strony drugiej padają słowa, których ja nie chciałbym słyszeć. Uważam, że ten spór wielki polityczny zakończy się, te emocje złe zakończy się w jakimś cyklu, bo trzeba naprawić
wyborczym
pewne rzeczy. Tak.
Już widać, że nie będzie skutecznej depisizacji bez usunięcia ze stanowiska Dudy. Pytanie, czy trzeba z tym czekać do końca tej kadencji, czy też jest jakaś procedura pozwalająca, żeby zrobić to wcześniej?
W sposób naturalny wybory prezydenckie kończą pewien cykl wyborczy.
To jest cytat z pana redaktora Lisa, który dopinguje, żeby zrobić to wcześniej. Jest taki pomysł, żeby wcześniej usunąć Andrzeja Dudę z urzędu.
Nie sądzę, żeby taki pomysł był.
A pan to się narażył na Trybunał Stanu na przykład?
Jasno, konstytucja mówi w jaki sposób. Pan prezydent wydaje mi się, że jest cały czas pod wpływem Jarosława Kaczyńskiego, bo nawet ta sytuacja z ułaskawieniem, to nagranie nieformalne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który obiegło gdzieś tam social media, pan redaktor to widział, że był poirytowany, dlaczego jeszcze nie zostali ułaskawieni. To pokazuje, że pan prezydent dalej działa na dyktando.
To jest powód do usunięcia pana prezydenta?
Nie, nie. Tylko to kompromituje urząd prezydenta. Uważam, że powinien działać jako osoba niereprezentująca tylko część polskiego społeczeństwa. On jest odpowiedzialny za atmosferę w całym kraju i odpowiedzialny za bezpieczeństwo. I apeluję do pana prezydenta o współpracę elementarną przy wszystkich różnicach, które są.
A rząd współpracuje z panem prezydentem w kwestii mediów na przykład?
Myślę, że chciałby, ale za tego zaufania nie ma. Tutaj też
może trzeba sprawdzić, kiedy będą ustawy, ustawa medialna, ustawy o zmianach w wymiarze sprawiedliwości.
Mam nadzieję, że jak najszybciej i że będą one tak proponowane, żeby również zobaczyć, że wpływ opozycji na kształt mediów publicznych był w nich zawarty.
W jaki sposób? Poprzez Krajową Radę?
Poprzez Krajową Radę. To jest